Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Czarne chmury nad energetyką wiatrową. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zakazać budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 1,5 km od obszaru ochrony ptaków i nietoperzy w ramach Natury 2000. Ale tematów związanych z energetyką wiatrową jest znacznie więcej i właśnie o tym porozmawiamy z Januszem Gajowieckim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
Zakładam, intuicja tak mi podpowiada, że w tym przypadku nie będzie Pan po stronie nietoperzy i ptaków. Jakie znaczenie dla Was mają te pomysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska?
Znaczy, ja jestem zawsze po stronie bioróżnorodności, ptaków i nietoperzy. No, tym jest też energetyka wiatrowa, że ona jest właśnie przyjazna dla środowiska, natomiast kompletnie niezrozumiałe dla ekspertów w branży energetyki wiatrowej są przepisy, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu. Takie, można powiedzieć, kolejne 10H, kolejne rysowanie cyrklem kół na mapie, które w zasadniczy sposób zmniejszają potencjał naszego kraju właśnie do realizacji tych tanich i czystych technologii wiatrowych. Więc tutaj duże zaskoczenie. Nie było to w żaden sposób z nami skonsultowane, takie przepisy. A co dziwniejsze, taka propozycja takich specjalnych buforów jeszcze nad obszarami Natura 2000 została bardzo mocno skrytykowana przez branżę NGO-sów, czyli wszystkie zielone organizacje, takie jak Greenpeace, takie jak Client Earth, które no, też jakby w swoim statucie dbają o właśnie szeroko rozumianą bioróżnorodność.
No rzeczywiście, o ile Pana stanowisko nieszczególnie zaskakuje, to jak Pan wspomniał, i tu mam cytat z Greenpeace, który mówi, że to jest sabotaż rozwoju czystej energii w Polsce.
No trudno się z tym nie zgodzić. Wydaje mi się, że to był jakiś błąd po stronie Ministerstwa Klimatu, które bez odpowiednich analiz takie propozycje, rozwiązanie przyjęło do tego projektu, bo ja chciałbym jakby Państwu przybliżyć tą sytuację po prostu na liczbach. To bardzo łatwo wyliczyć. My dzisiaj wiemy, ile dokładnie obszarów Natura 2000 w naszym kraju się znajduje i to nie jest mały obszar, bo to jest prawie 90 tysięcy kilometrów kwadratowych, które są wyłączone z jakichkolwiek dużych inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju, tym energetyki wiatrowej. W tych obszarach my nie chcemy realizować energetyki wiatrowej na lądzie. Niemniej te obszary już nie powinny być dodatkowo objęte właśnie tymi dodatkowymi buforami ochronnymi w strefach ptaszcich i nietoperzych, bo to są głównie większość obszarów Natura 2000 w naszym kraju, to są właśnie, jeżeli chodzi o ilość w kilometrach, dotycząca 90% to jest właśnie te obszary ptasie chronione i nietoperzowe. Patrząc na potencjał naszego kraju rozwoju energetyki wiatrowej, jedynie 2% kraju dzisiaj, biorąc pod uwagę wszystkie obostrzenia, nadaje się do realizacji energetyki wiatrowej. Jeżeli byśmy zmienili pewnego rodzaju zasady, które dzisiaj obiecał nam pan premier, czyli ta odległość sztywna od zabudowy 700 metrów spadłaby na 500 metrów, ten obszar dostępny w naszym kraju sięgałby 4%, czyli zasadnicze podwojenie tego potencjału, dlatego tak ważna jest ta ustawa. Natomiast wprowadzenie takiego dodatkowego załącznika, czyli tego dodatkowego 10H, jeżeli chodzi o obszary Natura 2000, spowodowałoby, że ten potencjał ucierpiałby o 1/3. Więc mówimy tutaj o ogromnej skali niewykorzystanych terenów, które zdaniem ekspertów, nie tylko jeżeli chodzi o inwestorów, ale też środowiskowców, nadawałyby się na realizację tego typu inwestycji.
A nie uważa Pan, że za moment i tak szersze przepisy unijne, no głośno się mówi teraz o, nie wiem, Nature Restoration Law, o przepisach, które zwiększają obszary takie chronione na terytorium Unii poszczególnych krajów, że za moment i tak ten obszar chroniony, wyłączony może się zwiększyć i jednocześnie od razu zapytam, jak Polska wypada względem tych przepisów dotyczących instalowania turbin wiatrowych, elektrowni wiatrowych, porównując do innych krajów?
Znaczy, no, my wypadamy bardzo słabo, ale tu też zdziwię, myślę, pana redaktora, my jako branża europejska, polska, popieramy wprowadzenie Nature Restoration Law. Uważam, że ono powinno zostać wprowadzone i że polski rząd robi duży błąd, nie wprowadzając tego. Tylko trzeba to robić w sposób mądry, tak, żeby nie blokować rozwoju czystych technologii, które ostatecznie wpływają na to, że te nietoperze i ptaki będą z nami żyły i to długo i będziemy w stanie je chronić, bo bez technologii czystych, wielkoskalowych, takim jak jest energetyka wiatrowa, dzisiaj to jest jedyna technologia w tej części Europy, która jest w stanie ochronić bioróżnorodność i ludzi. Więc robić należy tego typu, wprowadzać tego typu prawo, ale rozsądnie, tak, żeby umożliwiać też również rozwój narzędzi, które ten klimat będą odpowiednio chronić.
Za moment przejdziemy do samego działania energetyki wiatrowej, przepraszam, i właściwości, ale jeszcze jedna rzecz z przepisów, już skończymy ten wątek. Jak możemy to uporządkować, wytłumaczyć? Bo pewnie każdemu obiło się o uszy, pan już kilka razy wspomniał o tej ustawie 10H. Przez lata właściwie energetyka wiatrowa była w jakimś tam stopniu zamrożona przez przepisy właśnie. Na jakim etapie teraz jesteśmy, co się dzieje, jaka jest perspektywa, no i jak to wpływa na potencjał rozwoju, na plany rozwoju energetyki wiatrowej?
Tak, ja już delikatnie o tym wspominałem, ale jakby porządkując fakty, to rzeczywiście w 2016 roku nastąpiło pełne zablokowanie lądowej energetyki wiatrowej. Poprzedni rząd wprowadził tak zwane przepisy lokalizacyjne bazujące na tak zwanym 10H, czyli 10 odległości pełnego wymiaru turbiny wiatrowej razem wieża plus łopata, co de facto daje nam w wielu instalacjach odległość około 1,5 do 2 km od właśnie obiektów mieszkalnych. To skutecznie zablokowało rozwój nowych projektów w energetyce wiatrowej na lądzie. De facto to prawo spowodowało, że nie ma w takiej odległości na terenie naszego kraju dostępnych farm wiatrowych. W 2023 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości poszedł po rozum i wprowadził delikatne złagodzenie tej zasady, nie wycofując się całkowicie z przepisów 10H. Natomiast w tych planach zagospodarowania przestrzennego, w których jest to możliwe, przyjął możliwość lokalizacji farm wiatrowych nie mniej niż 700 metrów od obiektów właśnie mieszkalnych, domów mieszkalnych, obiektów zabudowy. To spowodowało, że jako branża dzisiaj już od zeszłego roku przygotowujemy nowe projekty dla energetyki wiatrowej na lądzie, bazujące już na nowych maszynach. Niemniej ten proces jest bardzo długotrwały. Dzisiaj szacujemy przy tych regulacjach, które mamy, jest to okres około 5 do 7 lat, odkąd zaczniemy produkować czystą i tanią energię elektryczną. No w dzisiejszych czasach, kiedy Europa stawia na procesy, które mają trwać od roku do trzech, jest to po prostu nie do przyjęcia niestety, więc tak ważna jest aktualizacja obecnie funkcjonującej ustawy, którą jeszcze przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Donalda Tuska obiecał 9 miesięcy temu, że to będzie jeden z priorytetów rządu, nowelizacja tej ustawy, tak abyśmy w pełni wykorzystali potencjał lądowej energetyki wiatrowej. Przeszli z tego 700 metrów i całkowicie usunęli zasadę 10H na 500 metrów, co jest de facto odległością w pełni chroniącą zdrowie człowieka. Według wszystkich analiz dostępnych dzisiaj, między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, jest to w pełni zabezpieczone tutaj interesy wszystkich mieszkańców, taka odległość. Natomiast do dnia dzisiejszego ta ustawa nie weszła w życie. Wydawałoby się bardzo prosty przepis, niestety długo oczekiwany przez branżę. prace są prowadzone, nie za bardzo wiem w jakim kierunku, no jeżeli dowiadujemy się, że to w kierunku właśnie dodatkowych obostrzeń związanych z kolejnymi 10H od środowiska, no na pewno nie jest to dla branży dobra informacja, dobry kierunek i myślę, że jesteśmy bardzo rozczarowani tymi obietnicami przedwyborczymi rządu Donalda Tuska.
No dobrze, to zostawiamy politykę, zostawiamy przepisy, teraz przejdźmy do praktyki. Jaka jest efektywność takiej energetyki wiatrowej, w jakich miejscach można budować, czy najlepiej budować takie wiatraki? Pytam oczywiście o Polskę i na razie jeszcze nie o Bałtyk, bo do tego przejdziemy. No i pan wspomniał, mówił pan dużo o tych kwestiach odległości, ale już może nie zagłębiając się w przepisy, też tak zapytam wprost, no, czy to nie jest w jakimś stopniu uciążliwe, hałaśliwe dla ludzi w tej niewielkiej odległości?
Zdecydowanie Polska ma bardzo dobry potencjał, jeżeli chodzi o warunki do lokalizowania farm wiatrowych. Mówię tutaj o przede wszystkim dostępność ziemi rolnej, dostępność terenów pod właśnie dużych terenów pod farmy wiatrowe, ale też prędkości wiatru, które niekoniecznie szybkie wskazują o dobrym wykorzystaniu i potencjale właśnie efektywności naszych urządzeń. W tych instalacjach generujących energię elektryczną liczy się stabilność wiatru, jego przewidywalność i właśnie tym Polska często wygrywa ze swoimi sąsiadami. Czyli mamy tą dostępność, mamy duże hektary u właścicieli ziemskich, nie we wszystkich województwach, ale przynajmniej w kilku w Polsce. No i mamy te prędkości wiatru, które są bardzo, bardzo stabilne i od kilku dobrych lat, bo od przynajmniej roku 2005 już takie komercyjne instalacje w naszym kraju funkcjonują na poziomie dzisiaj 10 gigawatów mocy zainstalowanej. To jest zasadniczo za mało, bo ten potencjał szacujemy na poziomie 40 gigawatów. I teraz odpowiadając na pytanie pana redaktora, gdzie? Niekoniecznie to musi być właśnie Pomorze Polski, czy zachodnie, czy pomorskie. Natomiast no dzisiaj dostępność urządzeń jest tak szeroka, tak dostosowana, że nie ma miejsca w Polsce, gdzie to urządzenie nie powodowałoby pracy na wystarczającym poziomie ekonomicznym, aby się zwracało. Wysokość turbiny wiatrowej dzisiaj w naszych warunkach sięgającej łącznie z łopatą 220 metrów powoduje, że na tych wysokościach wszędzie w Polsce po prostu wieje. Dlatego mówię, że jesteśmy tak dobrze tutaj dysponowanym krajem, wykorzystującym najnowsze osiągnięcia w tej technologii do tego, aby w poszczególnych, praktycznie wszystkich województwach tą energię generować. Jedynym ograniczeniem jest, tak jak wspomniałem, dostępność lokalizacji pod kątem podziału gruntów wśród bardzo wielu właścicieli. To nam utrudnia inwestycje. Dużo łatwiej nam pójść do 5-20 właścicieli gruntów niż do 400, w którym chcielibyśmy realizować tego typu inwestycje. To jest dzisiaj główne ograniczenie w tych miejscach, gdzie jeszcze po prostu nas nie ma.
A opłaca się budować pojedyncze wiatraki, czy to jest zupełnie nieopłacalne? Bardziej to idzie w kierunku takich właśnie całych, dużych farm.
Dzisiaj mówimy głównie o przynajmniej kilku wiatrakach, o takiej skali, w której jest to opłacalnie biznesowo, szczególnie patrząc na takie kwestie jak odległość od punktu przyłączenia. Te linie przesyłowe, one muszą też się zwrócić w całym business case. Więc to są tego typu indywidualne parametry projektu, gdzie te pojedyncze wiatraki jak najbardziej są opłacalne, patrząc na instalacje przy odbiorze energii bezpośrednio przemysłu energochłonnego, hut czy portów, i takie pojedyncze, czy dwie, czy trzy sztuki, rzeczywiście dla tego typu biznesu są jak najbardziej pożądane.
A od razu dopytam, czy jest jakiś potencjał do rozwoju takich przydomowych instalacji wiatrowych? To ma w ogóle sens?
Dzisiaj technologia małych wiatraków jest jeszcze mało skomercjalizowana, mało dostępna. De facto jest dość drogą technologią. To właśnie w skali i w tych rozwijanych już przez lata komercyjnych instalacjach farm wielkoskalowych, no dzisiaj nasze turbiny mają na lądzie najnowocześniejsze około 6 MW mocy zainstalowanej, te na morzu 15 MW. W porównaniu do kilku kilowatowych mocy wiatraków, no efektywność tych urządzeń jest kilkanaście razy większa. Oczywiście trzeba rozwijać wszystkie źródła energii odnawialnej. Ja jestem zwolennikiem i technologii słonecznych i wodnych, więc tutaj musimy robić co możemy, jeżeli chodzi o ludzkość, o to, żeby ją ratować. Natomiast efektywnie biznesowo dzisiaj małe wiatraki przegrywają z fotowoltaiką. Zobaczymy, jak ta branża będzie rozwijać się w przyszłości.
Okej, czyli mamy duże wiatraki na lądzie, tu już szeroko mówione problemy prawne właściwie od lat. Te mniejsze na razie technologia i brak takiego biznesowego sensu. No ale wchodzimy teraz w przestrzeń, wypływamy, no może nie jakieś szerokie wody, ale w końcu przechodzimy do offshore'u, który obecnie wydaje się mieć bardzo duży potencjał i już sporo się zaczęło w tym zakresie dziać, choć to wciąż dosyć świeża sprawa. No to otwieramy ten rozdział pod tytułem offshore, jak pan to widzi, jaki tutaj nasz kraj oczywiście ma potencjał, czy możemy być drugą Wielką Brytanią, która właśnie z tego offshore'u słynie?
Zdecydowanie mamy ogromny potencjał, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. Komisja Europejska widzi, że to zaraz po Morzu Północnym będzie taki drugi ośrodek transformacji energetycznej Europy. I to właśnie Polska ma dzisiaj największy potencjał ze wszystkich krajów bałtyckich na rozwój tej technologii. My oszacowaliśmy w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, że 33 gigawaty mocy z farm wiatrowych mogłoby do roku 2040 być właśnie zlokalizowanych w naszej strefie Morza Bałtyckiego. Całość tego potencjału na Morzu Bałtyckim sięga 90 gigawatów, to ale to
moment,
jest podzielone.
Zatrzymajmy się, bo chciałbym, żebyśmy to jakoś zobrazowali. 33 gigawaty, jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, ale elektrownia Bełchatów to jest jakieś 5 gigawatów, tak? Czyli
6,
no czyli 5-6 razy tyle, co największa elektrownia węglowa w kraju.
Tak, i żeby jeszcze lepiej to sobie wyobrazić, jeżeli byśmy mieli te 33 gigawaty na morzu, to ponad 60% energii elektrycznej już by było zaspokojone tylko właśnie z Morza Bałtyckiego, więc no mówimy o ogromnej skali przedsięwzięcia, nie tylko docenionej przez Polaków i przez Unię Europejską. Dzisiaj morska energetyka wiatrowa jest megatrendem na całym świecie. Postawiły na tym Stany, Chiny i wszystkie inne mocarstwa, które no, chcą mieć dostęp do czystej i taniej energii elektrycznej.
To może być taki, nie wiem, Bałtyk może być takim drugim Górnym Śląskiem dla Polski energetycznie?
Myślę, że Śląsk cały czas będzie odgrywał ważną rolę w przemyśle, natomiast tutaj te województwa zlokalizowane na Pomorzu będą odgrywały bardzo istotną rolę w ściąganiu najnowocześniejszych technologii, szczególnie związanych z centrami danych, sztuczną inteligencją, które potrzebują bardzo dużych ilości energii, sięgających często powyżej 1 gigawata, właśnie z dostępem do wody, tam gdzie dzisiaj jeszcze nie ma przemysłu, nie wymagają dużej ilości miejsc pracy, a też zapewniają bezpieczeństwo dostępu do chronionych danych, szczególnie w Europie. Więc widzimy dzisiaj ten trend nowych inwestycji tego typu właśnie w Europie. Dzisiaj prym wiodą te kraje, które mają najniższą cenę energii elektrycznej: Szwecja, Niemcy, Hiszpania. Myślę, że nowe inwestycje morskie farmy wiatrowe na pewno nas przybliżą do tego, abyśmy o te inwestycji mogli konkurować w naszym kraju.
A jak to może wpłynąć, czy wpłynie na ceny energii?
Dzisiaj wiemy to, że energetyka wiatrowa wpływa na cenę energii. Mając już w systemie te 10 gigawatów, w sytuacjach dni wiecznych zasadniczo obniżamy cenę energii, tylko mamy cały czas tej energii za mało. Każdy gigawat mocy, który się pojawi, czy na lądzie, czy na morzu, bo chodzi tutaj o źródło zmienne i niekoniecznie właśnie z morza czy z lądu, obniża nam około 20 zł ceny energii za megawatt na rynku hurtowym. To jest jakby matematyka, tego się nie zmieni. Tutaj są bardzo łatwo wyliczenia. Na bieżąco obserwujemy, zapisujemy to jako osoby, które pracują na rynku energii, więc nikogo tutaj nie oszukujemy, manipulujemy. De facto no jest to trwałe obniżenie cen energii, które dzisiaj przedsiębiorcy energochłonni zauważyli i te największe koncerny Google, Amazon właśnie w tym kierunku lokalizują swoje centra, tam gdzie mają dostęp i widzą, że przyszłość danego regionu będzie właśnie pracowała z energetyką wiatrową.
A czy za tym wszystkim nadąża rozwój sieci elektroenergetycznej? No bo wyobrażam sobie, że jeśli to będzie jakaś koncentracja tu na północy pomorskie czy zachodniopomorskie, no to wiąże się również no jakby z gigantyczną zmianą jakby sieci, rozwojem, no bo to można produkować prąd, ale trzeba go też przesyłać.
Nie, o sieć się boję. Na sieć po pierwsze są duże środki z Krajowego Planu Odbudowy, po drugie polskie sieci energetyczne przedstawiły nam i realizują bardzo dobry plan rozwoju tej sieci na 10 lat i one uwzględniają duże ilości właśnie źródeł zmiennych w systemie i te inwestycje już trwają. Bardziej boję się o regulacje, które cały czas są niedostateczne w naszym kraju. Nie boję się o technologię. Boję się również o urzędy, które są w bardzo złym stanie, szczególnie regionalne dyrekcje do spraw ochrony środowiska. Widzimy, że brakuje tam pieniędzy, brakuje tam ludzi. One stają się bardzo wąskim gardłem w całym procesie inwestycyjnym, jeżeli chodzi o transformację naszego kraju. Wszyscy rozmawiają o sieci, wszyscy rozmawiają o finansowaniu, ale my to na te problemy widzimy rozwiązania i w tym kierunku są prowadzone. Natomiast bardzo mało nacisku jest kładzione na właśnie na administrację, która staje się wąskim gardłem i hamulcowym naszego rozwoju.
Chociaż ja mam wrażenie, że w tej naszej rozmowie to jednak administracja się najczęściej pojawia i o tych przepisach mówimy bardzo dużo. To jeszcze zapytam o sam biznes. Co to jest za biznes? Czy to są właściwie te same, mówimy cały czas o offshore, czy to są firmy, operatorzy energetyczni, których znamy, czy to są firmy zagraniczne, czy to są polskie firmy, jak to się rozkłada?
No, dzisiaj mówimy o bardzo zdywersyfikowanym łańcuchu dostaw, bo to tak trzeba nazwać, szerokim, bo tu nie mówimy tylko o produkcji energii elektrycznej, ale o tym całym dziale gospodarczym, który dostarcza komponenty do farm wiatrowych. I to są zarówno firmy polskie i zagraniczne. Przede wszystkim jeżeli chodzi o tych głównych interesariuszy, czyli inwestorów, no tutaj morska energetyka wiatrowa bardzo dobrze jest podzielona pomiędzy naszych czempionów energetycznych, Polską Grupę Energetyczną, Orlen, ale też właśnie takich partnerów zagranicznych, światowych graczy jak Equinor, Ørsted, Ocean Wind, Grupa RWE. To są gracze, którzy też gwarantują, że te projekty powstaną na czas, powstaną profesjonalnie i od których bardzo dużo możemy się jako kraj nauczyć i nadrobić stracony czas. Więc oni są w tym procesie z nami na dobre i na złe. Dodatkowo mówimy tutaj o podmiotach, które na polskim rynku pojawiły się, tworząc zaplecze dla tych inwestycji, chociażby producenci urządzeń. Mamy informacje o pierwszych dużych inwestycjach firmy Vestas, czyli światowej klasy gracza w województwie zachodniopomorskim, który będzie budował tutaj wiatraki najnowszej generacji 15 MW. Kolejne duże inwestycje mówiące o budowie wież dla morskich farm wiatrowych, budowa portów instalacyjnych, ale też usługi dla mniejszych firm w naszym kraju, które potrafią bardzo dobrze projektować chociażby ten cały proces, zająć się kwestiami geofizyki, badań dna i tak dalej, i tak dalej. Tych interesariuszy w tym procesie mamy całe mnóstwo. Liczymy dzisiaj, że tylko w Polsce pracuje 400 firm w tym procesie. Potencjał jest dużo większy. Staramy się te firmy w stowarzyszeniu integrować, wspierać ich, tworząc pewnego rodzaju platformę do tego, aby z tymi największymi graczami, z którymi dzisiaj pracujemy, inwestorami, wchodzili w interakcje i w przyszłe partnerstwa.
To jeszcze zapytam na koniec o technologię i właściwie ekologię. Jaka jest żywotność, średnia żywotność turbiny wiatrowej, masztu, łopat? No i co się z tym dzieje? Czy to można ponownie jakoś używać, przetwarzać? Innymi słowy, no, czy to jest poddawane recyklingowi?
Tak, to jest piękna historia, bo dzisiaj osiągnęliśmy wiek spokojnie 30 lat, jak możemy produkować tą energię elektryczną. Natomiast możliwe, że jest to nawet dłuższy okres, biorąc pod uwagę, że te komponenty, których dzisiaj używamy najnowsze, jeszcze nie były do końca przez ten okres życia nie przeszły. Więc te starsze turbiny, już widzimy, że one sięgają prawie 30 lat i dalej funkcjonują. Natomiast jesteśmy tutaj zdania, że te 30 lat to jest takie zupełne minimum, kiedy my możemy dzisiaj te generacje energii elektrycznej prowadzić. No, proces recyklingu jest dla nas bardzo ważny. Tak? Jako branża bardzo dużo badań i inwestycji w tym kierunku ponieśliśmy, tak żeby na ten moment każda nowa turbina była w 100% właśnie odnawialna i mogła przejść pełny cykl recyklingu. Takim najtrudniejszym ogniwem, bo wiadomo, części stalowe, miedziane bardzo łatwo było nam zastąpić już wcześniej, ale najtrudniejszym wyzwaniem dla głównych graczy były łopaty wiatraka, które ostatecznie również osiągnęły pełną możliwość ponownego użycia. Więc dwaj kluczowi gracze ogłosili to w zeszłym roku, taką biodegradalność pełną, i Vestas i Siemens, co jest dla nas takim, no można powiedzieć, game changerem. Te turbiny, które będą odchodziły w stan spoczynku w Europie dzisiaj, są dużym wyzwaniem, ale też jako branża pokazaliśmy, że można ponownie skorzystać z tego materiału, chociażby w budownictwie, dodając do cementu jako świetny materiał, taki elastyczny, wzmacniający czy fundamenty, czy drogi. Japończycy wykonali piękny projekt, już dzisiaj działający, dodali właśnie pokrojone na miał łopaty do fundamentów do szybkich kolei, sięgających prawie 600 km na godzinę. Tam wymaga to dużej elastyczności. Inne zastosowania to jest mini architektura w miastach, przystanki autobusowe, wręcz kładki pomiędzy dwoma brzegami rzeki. To są olbrzymie konstrukcje, te łopaty sięgające 50-60 metrów. Więc no, staramy się wykorzystać to tak, aby jakby najmniej ingerować właśnie w klimat, w środowisko i zachować tą bioróżnorodność.
Czyli wątki technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, ale chyba takie przesłanie z tej naszej rozmowy, jeśli mógłbym je skrócić do jednego zdania, to dajcie nam dobre przepisy, a resztę zrobimy sami. Bardzo dziękuję. Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzięki wielkie. Powodzenia. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Państwu też dziękuję. Kłaniam się i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemek Białkowski. Do widzenia. Do zobaczenia.